No więc tak jak wspominaliśmy, państwo zapomniało o swoich podstawowych obowiązkach, czyli państwo nie jest od tego, żeby zbierać pieniądze z mandatów, bo do zbierania pieniędzy dla państwa to są podatki. A mandat nie jest podatkiem i nie może być formą opodatkowania dodatkowego. Natomiast, z jednej strony ja tylko chcę przeciwstawną tezę zrobić do tego, co ty żeś przytoczył o państwach arabskich i azjatyckich. A zobaczmy, jak jest na północy. Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia. Statystyki wypadkowości są 5 razy mniejsze, jeśli chodzi o zabitych w stosunku do kilometrów przejechanych. A dlaczego? Dlatego, że tam są jasne, klarowne przepisy, ale też jest dużo wolności dla obywatela. Czyli ja, jadąc sobie w Szwecji po autostradzie 150 na godzinę, gdzie w Szwecji jest 110 na autostradach, nie tak jak u nas 140, jest pusta autostrada i widzę nagle patrol policji. Ten patrol nawet nie zareagował, bo ja jechałem sam, bo było pusto. Bo nie było zagrożenia.
No bo tam mamy inną filozofię prawa i inną filozofię podejścia.
Ale też edukacja społeczeństwa, tak, no, już w przedszkolu.
To ja mówię, może być kilka ścieżek, kilka dróg filozofii podejścia do państwa, które na samym końcu wywołują podobnie dobry efekt, czy jakby zadowalający wszystkich efekt tych mieszkańców, pod warunkiem, że są w jakiś tam sposób precyzyjny i konsekwentny te elementy realizowane przez wszystkie strony, czyli nie tylko przez obywatela, nie jest tak tylko, że obywatel ma tylko obowiązki, prawda, a już prawa to tylko na papierze, natomiast funkcjonariusz to już w ogóle ma przede wszystkim prawa, a obowiązki tylko na papierze, bo u nas to trochę tak jest zestawienie, że obywatel, przekrocz obywatelu o 10 km na godzinę, to cię ukarzą, bo mają do tego prawo, tak? Natomiast mają szereg obowiązków, ale ty, obywatelu, nie masz prawa im zwracać uwagi na ten temat.
Tutaj wrzucę jeszcze tylko z własnego podwórka. Byłem na rozprawie dotyczącej mojego wykroczenia wobec wideorejestratora z radiowozu nieoznakowanego, który przekroczył tak samo prędkość jak ja, jadąc za mną,
tak, jak najbardziej,
nie mając włączonej sygnalizacji modulowanej dźwięku
świetlnej. Ja powiem nawet, że to, czy ty przekroczyłeś prędkość, to ja myślę, że wideorejestrator nie potrafi tego udowodnić.
Nie.
Natomiast oni musieli przekroczyć, ponieważ wideorejestrator mierzy prędkość samochodu, w którym jest wideorejestrator.
Tak? I oni byli zdumieni, że ja wniosłem przed sądem o ukaranie funkcjonariusza prowadzącego pojazd nieuprzywilejowany w ruchu. Funkcjonariusz powiedział...
Zachowałeś się jak cham po prostu.
Tak, funkcjonariusz powiedział...
Bezczelność.
Tak, ja wykonywałem obowiązki służbowe. Czyli gdyby mnie na przykład zastrzelił, to też wykonywał obowiązki, no bo czuł potrzebę zastrzelenia, znaczy, mnie, tak samo jak...
No tak, tylko że nie mieszajmy postu z karnawałem, tak? Rzeczywiście funkcjonariusze, jeżeli w sprawach, w których wykonują swoją rolę w sposób właściwy, prawda, oni są naszymi strażnikami, powinni być naszymi strażnikami, powinni być szczególnie chronieni. To jest to znieważenie munduru i to jest ten atak na funkcjonariusza na służbie. To jest też pewne prawo, licencja na zabijanie w sytuacji, kiedy na przykład funkcjonariusz ściga przestępcę, bandytę czy chroni innych, prawda? Tak, ale mówisz tutaj o strzelaniu. Natomiast rzeczywiście on w tym zakresie, on przekroczył obowiązki, on nie miał nawet tego poczucia, bo nikt mu tego nie powiedział i nikt go tego nie nauczył.
No właśnie, on był przekonany, że przekraczając prędkość, jadąc za mną, jest kompletnie bezkarny, a przecież wystarczyło włączyć guziczek w jego radiowozie, włączyć sygnalizację dźwiękoświetlną i dokonać pościgu zatrzymania.
To, o czym ty mówisz, tak. To...
Ale ja jeszcze jedno słowo. Dlaczego on tego nie zrobił? Dlatego, że on chciał być inkognito, brzydko mówiąc śmiesznie, był inkognito, bo miał niewłączoną sygnalizację.
Jeden funkcjonariusz przed sądem nawet powiedział, że on ścigając kierowcę nieoznakowanym pojazdem, on był, dzięki temu, że pojazd był nieoznakowany, to funkcjonariusz był in blanco, także...
Nawet, tak. No właśnie. Nie, no więc oni chcą być niezauważeni. Dlaczego? Dlatego, że oni tak rozumują, niestety to mają zakorzenione, że oni nie zatrzymują mnie po to, żeby uniknąć zagrożenia w ruchu drogowym, ponieważ pierwszym uwarunkowaniem zatrzymania mnie jest uniknięcie kontynuacji jazdy niebezpiecznej. Nie, oni pozwolili mi jechać jak najdłużej, że jak najwięcej wykroczeń popełnił, ponieważ chcieli mnie ukarać stosownym mandatem.
Odpowiedniej wysokości, które by podkręciło odpowiednią statystykę.
To nie ma nic wspólnego.
I mieliby odhaczone, że tego za 10 punktów już mamy.
No właśnie. I to jest nienormalne. Normalnie to on powinien włączyć sygnalizację, że ja zobaczył, że jest...
To jest to, ja powiedziałem, to jest pomieszanie ról. Jeżeli wprowadzamy do prawa, wprowadzamy, powiedziałbym, taki element tresury, czyli bardzo sformalizowany system zakazów i nakazów i koncentrujemy się na każdym etapie stosowania tego prawa, czyli od funkcjonariusza, poprzez nadzór nad funkcjonariuszem, poprzez sądy, prawda, ale także państwo, czyli tworzenie tych przepisów, kolejne tworzenie, uszczegółowianie i tak dalej, czyli komplikowanie ich w niespotykany sposób, to tak naprawdę przede wszystkim, ja już nie mówię o tym, że oduczamy obywatela zachowania się ze zdrowym rozsądkiem, bo bardzo często obywatel jest w takiej sytuacji, że albo zachować się tak, jak mówią przepisy, albo bezpiecznie, tak? Albo ze zdrowym rozsądkiem, prawda? No ten obywatel jednak jedzie na tą drogę tym samochodem, żeby gdzieś tam dojechać, tak? Jeżeli nagle okazuje się, że pojawia się mnóstwo pułapek typu wyskakujące z krzaków funkcjonariusze z suszarkami, które nie wiadomo, co pokażą, to obywatel się zastanawia, czy w ogóle na tą drogę wyjeżdżać, bo on za chwilę straci prawo jazdy, już nigdzie nie dojedzie, a on będzie Bogu ducha winny, prawda? I to są w ogóle takie dziwne historie, ale to, co ty powiedziałeś, to jest tak naprawdę przegięcie w drugą stronę. Skandynawowie nauczyli się żyć w formalnym państwie od kilkuset lat. Dlatego, że pewien biurokratyzm i ten formalizm państwowy wprowadzał kanclerz Oxisterna za czasów znanych nam z potopu, tak? Tam wcześniej za Gustawa Adolfa, a później za króla Karola Gustawa. I on wprowadzał to takie formalne podejście do wielu, bo to było państwo burżuazyjne, klienckie, oligarchiczne, o zupełnie innej strukturze niż to państwo, które tutaj mieliśmy, o zupełnie innej przestrzeni. To trzeba było jakoś tam formalnie zorganizować. I Skandynawowie przyzwyczaili się, że te przepisy są i tych przepisów trzeba mocno przestrzegać. Natomiast z drugiej strony nie zatracili też tego ducha prawa bardzo często, nie we wszystkich elementach, bo prawo rodzinne tam jest fatalne, ale jeżeli chodzi o drogę, a duch prawa jest taki, że przestrzegajmy tych przepisów, bądźmy formalni, ale nie utrudniajmy sobie życia ponad miarę. I to, co ty mówisz, że jest 110 ograniczenie, jest pusta droga i jedzie kierowca 150, funkcjonariusz szwedzki prawdopodobnie nie będzie go ścigał, bo widzi, no dobra, złamał te zasady, ale przecież nie stwarza zagrożenia, a głównie te zasady, funkcjonariusz pamięta, że głównie te zasady są po to, żeby stworzyć bezpieczną przestrzeń do obywateli, żeby obywatel czuł się bezpiecznie i czuł się dobrze w naszym państwie. Więc łapanie obywatela, który łamie tylko dlatego, że łamie zasady, ale nie narusza bezpieczeństwa, to jest tak i utrudnianie mu życia jest jakby wbrew duchowi tych przepisów. W Polsce nikt nigdy tak funkcjonariuszy nie szkolił, dlatego że mamy demoralizujący okres PRL-u, gdzie szkolono funkcjonariuszy do czego innego, do tego, żeby trzymali za ryj obywatela, tak. Bo inaczej obywatel podniesie zbyt mocno głowę i jeszcze będzie chciał obalić ten rząd.
Dokładnie.
I to cały czas funkcjonuje, taki tryb szkolenia, ponieważ ta ciągłość szkolenia tych byłych milicjantów, wcześniej milicjanci szkolili policjantów, teraz ci policjanci wyszkoleni przez milicjantów szkolą, następnych policjantów, on jest został
ciągłość
jak tradycji. Są rozliczani? Rozliczani policjanci są ze statystyk, prawda? Nikt nie zwraca uwagi na to, ile razy on się pomylił, ile razy obywatel postawił mu się i czy być może coś jest na rzeczy. A ja przypominam Państwu, że prawo polskie wykroczeniowe mówi o jednym, że postępowanie mandatowe jest postępowaniem szczególnym. Jest to postępowanie szczególne, gdzie nie tylko nie ulega wątpliwości wykroczenie, bo to, że wykroczenie ma nie ulegać wątpliwości, to jest w ogóle, to wtedy może się pojawiać kara, prawda? Czyli musi być wina. Ale także, gdy sprawca nie ulega wątpliwości tego wykroczenia. Gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, powinniśmy w naturalny sposób odmówić przyjęcia mandatu. I sąd nie jest od tego, żeby nas karać za odmowę przyjęcia mandatu, tak jak twierdzą funkcjonariusze, tylko sąd jest od tego, żeby skontrolować, czy rzeczywiście było tak, jak twierdzi, czy rzeczywiście nie było tak, jak twierdzi, że były wątpliwości i że w związku z tym ten mandat się nie należał. Od tego jest sąd i sądy do tego powinny podejść, czyli każda odmowa mandatu to powinna być tutaj powzięta przez sąd, działanie sądu powinny być nie celem ukarania obywatela, tylko celem sprawdzenia, czy postępowanie funkcjonariusza było właściwe.